Minęła 10, jest dokładnie 10:05, więc pora rozpocząć program Ludzie i Pieniądze. Tradycyjnie w poniedziałki poświęcony przede wszystkim rynkowi pracy i kwestiom społecznym. W studio Radia Gdańsk Dorota Sobieniecka-Kańska, Gdański Klub Biznesu.
Dzień dobry.
Piotr Ciechowicz, wiceprezes Agencji Rozwoju Pomorza. Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zaczniemy od wydarzenia dość głośnego, medialnie świeżego w sobotę Konwencja Prawa i Sprawiedliwości. I tak zwana piątka Morawieckiego, czyli pięć propozycji zmian w prawie, ale nas będzie interesowała szczególnie jedna, a tak mianowicie najważniejsze dla przedsiębiorców i to tych drobnych przedsiębiorców, nie dla wielkich firm, czyli tak naprawdę potencjalnie dla każdego słuchacza Radia Gdańsk, czyli tak zwany mały ZUS. Najkrócej rzecz biorąc o to chodzi, że w obecnym stanie prawnym każdy przedsiębiorca płaci zryczałtowaną opłatę na ZUS. To jest około 1000, prawie 1300 zł miesięcznie. I to ta kwota jest takie zobowiązanie niezależnie od przychodów, które uzyskujemy. Zarabiamy 60 tysięcy miesięcznie, płacimy 1300. Zarabiamy 2000, płacimy 1300. A mamy pechowy miesiąc, nie zarobiliśmy nic. Uwaga, proszę się nie dziwić, także płacimy 1300.
Albo dobry miesiąc i zarobiliśmy 100 tysięcy. No mówimy,
i też płacimy,
w dwie strony.
W dwie strony.
I też płacimy tylko 1200.
I tu jest sytuacja taka, że BCC kilka lat temu robiło takie badania i ten problem z ZUS-em, z tym właśnie stałą stawką, był jednym z najczęściej podawanych jako bariera rozwoju działalności gospodarczej, oczywiście dla mikrofirm, dla tych najmniejszych. I teraz jest zapowiedź, że nie będzie już tego ryczałtowego ZUS-u, tylko przy niższych dochodach 250 płacy minimalnej to ma być to ten limit. Będzie ZUS proporcjonalny. I proszę Państwa, plusy i minusy tego rozwiązania, czy Państwu to się podoba?
No na pewno, licząc w krótkiej skali i na dzisiaj, na jutro, na za tydzień i za rok, to jest na pewno bardzo korzystne. Ale należałoby to dobrze przeliczyć, jak to się później będzie przekładało. Po pierwsze, na serwis zdrowotny, po drugie, na emerytury, bo cały czas przecież to jest gorący temat i cały czas o tym mówimy.
Czyli niskie składki dzisiaj to będą niskie emerytury w przyszłości.
Właśnie, jak to będzie wyglądało? Trzeba byłoby to bardzo dobrze policzyć.
Takie różnicowanie składek jest oczywiście bardzo miło i przyjemnie się tego słucha, szczególnie na pół roku przed wyborami samorządowymi. Ja bym w taką miarę do tego przykładał. I to zdanie jest... Trudno polemizować z jego pozytywnym dźwiękiem, że będziemy mogli różnicować, rozumiem, płacić mniej na ZUS, jeżeli zarabiamy mniej więcej, jeżeli nasza firma przynosi większy zysk. Tyle, że diabeł tkwi w szczególe. Mówimy tu o zróżnicowaniu, czyli jeden zapłaci więcej, drugi zapłaci mniej. I jak to będzie wyglądało w kategorii całego państwa, tego nie wiemy. Ja nie usłyszałem, trudno, żebym usłyszał na konwencji partyjnej
czyli
tego typu.
Brakuje symulacji finansowej?
Nie ma żadnej symulacji finansowej, jest to czysto populistyczne. A dwa, tutaj się absolutnie zgadzam z panią, należy w drugim zdaniu powiedzieć, że w konsekwencji i ja zarabiając dużo i płacąc duży ZUS, powinienem otrzymać odpowiednio bardziej efektowne i efektywne świadczenia socjalne teraz i jak będę na emeryturze. A mam wrażenie, że tak nie będzie. To znaczy tutaj zmienimy wagi, jeżeli chodzi o wysokość składki na ubezpieczenia społeczne, w tym zdrowotne, plus zdrowotne, a jednocześnie nie zmienimy tej wagi, jeżeli chodzi o dostępność do służby zdrowia dziś i do świadczeń emerytalnych za parę lat. I jeżeli tak by się stało, czyli tu byśmy zmieniali, a tam nie, no to jest czysty socjalizm.
Panie Piotrze, pan wkłada dwie rzeczy do jednego worka, bo my
należy wkładać w ekonomii dwie rzeczy, a nawet osiem do
tak,
jednego worka.
Tak, ale my pracownicy dzisiaj też płacimy proporcjonalnie od swoich dochodów i pakiet świadczeń też mamy taki sam, a jednak gro biznesu płaci dużo mniej. My postulujemy od lat i to idzie w tym kierunku, w kierunku realizacji tego postulatu, że powinno się upowszechniać obowiązek płacenia składek na takich samych zasadach, a więc ten suwak, który ma zejść w jedną stronę, a więc mniej zarobiłem, płacę mniejsze składki, musi działać też w drugą stronę. Więcej zarobiłem, płacę większe składki do tego poziomu 35-krotności, który dzisiaj obowiązuje. A więc na takich samych zasadach, a nie tak jak jest dzisiaj, gdzie rzeczywiście przy biznes nic nie zarobił i obowiązek jest, i to jest wtedy ogromny obowiązek, bo te 1200 zł to są bardzo poważne koszty, które trzeba wyłożyć nie wiadomo skąd.
No i miesiąc w miesiąc. To miesiąc jest powtarzalność w miesiąc. Płacenia,
ale z drugiej strony są też sytuacje, gdy te zarobki są solidne, a składka nadal jest niewielka. A pracownicy najemni są dzisiaj jedyną grupą, która w całości ponosi obowiązki składkowe na ZUS. Nie ma od tego ucieczki. A tak jak pan Piotr mówił, też ma taki sam, samą ofertę za te składki. Państwo funduje tą ofertę słabej jakości oczywiście.
A więc
upowszechniać.
Ja mam pytanie
na tych samych zasadach.
Uszczegółowiające. Bo z jednej strony ja rozumiem, że jest kwestia, żebyśmy wyliczyli, żebyśmy wiedzieli, jakie są skutki budżetowe, ale jest ogromna grupa osób, które są w stanie samodzielnie zarobić 2000, 2500, 3000, i brutalnie mówiąc, nie opłaca im się rejestrować działalności. Jak mają oddać 1200 czy 1300? Działają w szarej strefie albo w ogóle nie działają. Natomiast w momencie, kiedy z 2500 zapłacimy 300 zł składek, no to jest jednak argument, moim zdaniem, ja wcale nie ukrywam, że jestem fanem tego rozwiązania, no to może dla 200-250 tysięcy osób być szansą, że się pojawią pierwsze składki, jakie one opłacają w życiu, że nie trafią do szarej strefy. I oczywiście to są groszowe składki, ja się absolutnie zgadzam. No ale w ogóle przynajmniej jakieś zabezpieczenie na wypadku przy pracy. Czy jednak dostęp do lekarza, jak on by nie był utrudniony, no to taka osoba zyska.
Naturalnie. To, że przedsiębiorców, mikroprzedsiębiorców, startupowców, czyli tych, którzy są w pierwszych trzech latach swojej działalności, należy chronić przed obciążeniami fiskalnymi i dać im możliwość rozrośnięcia się i później ewentualnego życia z nich, mówię o perspektywy państwa oczywiście, to jest jak najbardziej trafione, ale nie można tego robić, nie można w jednym zdaniu wypowiadać prawd mówiących o tym, że bronimy mikro, małych, średnich, a jednocześnie średnich, dużych i średnich przytłoczymy na tyle, że ich koszty pracy jeszcze wzrosną i te rzeczy, o których pan przed chwilą powiedział, czyli na przykład dostępność do pracowników, spadnie, bo koszty pracy wzrosną dla tych dużych i średnich. Więc ja bym trzymał ten balans, czyli absolutnie ściąganie obowiązków fiskalnych i czy to jest jakby różnicowanie poziomu składki w zależności od przychodów. Okej, możemy robić coś takiego, ale też pamiętajmy o tych rozwiązaniach, które gdzieś tam już się pojawiają, czyli na przykład zwalnianie przez pierwsze lata czy pierwsze miesiące z obowiązków składki jednej, drugiej, trzeciej tych, którzy zakładają działalność gospodarczą. Takie rzeczy są w Europie absolutnie praktykowane i te wzorce choćby brytyjskie, funkcjonują. Więc ja bym tutaj trzymał balans. Ja się tylko obawiam, że z jednej strony mówimy coś, co pięknie brzmi, a koszty dla całego państwa będą takie, że nie będzie miało to w globalnym rozrachunku pozytywnego, a negatywny skutek.
Oczywiście to wszystko jest pełne słuszności, natomiast ja bym chciała jeszcze tutaj wrócić do takiego tematu trochę niepopularnego, szczególnie dla rządzących, mianowicie temat grup wyłączonych z obowiązku płacenia ZUS-u. Są całe grupy społeczne, o których wiemy, które po prostu nie płacą tego ZUS-u. I to jest patologia, która do tej pory nie została zmieniona. Przywołam tutaj chociażby KRUS.
No tak.
Dzisiaj trudno powiedzieć, że trzeba wyrównywać te różnice pomiędzy miastem a wsią w taki sposób, dlatego że często jest to zupełnie, jakby odwrócił się ten balans.
No, sytuacja na wsi się poprawiła.
Poprawiła się. To jest i sprawa Unii i również sprawa pewnej gospodarczości, gospodarności naszych rolników. I wieś zupełnie inaczej w tej chwili funkcjonuje niż kiedyś i teraz takie mechanizmy jak zwalnianie z obowiązku płacenia tych składek ZUS-owskich są patologią. Jak również chcę zwrócić uwagę na taki fakt mentalny, że trzeba byłoby też spróbować zmienić coś w myśleniu ludzi, bo to nie jest, to po prostu wszystko kosztuje. Służba zdrowia kosztuje, opieka społeczna kosztuje, to nas wszystkich kosztuje i każdy powinien się do tego dokładać.
To, co pan Piotr nazywa różnicowaniem, ja nazwałbym ujednolicaniem, dlatego że mamy system kapitałowy emerytalny, a więc bez względu na to, jak nazywa się moja aktywność zawodowa, powinienem budować swoją emeryturę z każdych swoich przychodów, proporcjonalnie do tego, ile zarobiłem. A więc krok idący w kierunku wprowadzenia jednak tego mechanizmu proporcjonalności jest dobrym kierunkiem. Ważne jest też to, co mówiła pani Dorota, żeby wszyscy do tego powszechnego systemu na tych samych zasadach byli coraz więcej wprowadzani.
Ale przepraszam, Marku, czy to znaczy, że na przykład sędziowie, którzy nie płacą składek ZUS-owskich, tylko płacą podatek PIT, czy to znaczy, że służby mundurowe, które mają własny system równoległy do tego powszechnie obowiązującego, ale także możemy powiedzieć, księża są na specyficznych zasadach, chociaż to jest mniejsza grupa, górnicy także mają inną metodę wyznaczania czy inny system emerytalny, chociaż tam składki ZUS są odprowadzane. Czy to znaczy, że powinniśmy dążyć do tego, żeby jednolity system obejmował wszystkich od sędziów przez wojskowych, strażników granicznych po rolników?
Jestem za, chociaż nie drażni mnie kwestia, że sędziowie czy mundurowi nie płacą bezpośrednio składek ZUS-owskich, dlatego że oni tak w całości utrzymywani są z naszych podatków. To jest służba całkowicie państwowa, od początku do końca utrzymywana przez podatników, więc czy oni dostaną więcej na nagrodzenie i z tego zostanie potrącona składka, czy nie dostali więcej na wynagrodzenie, a my tą składkę zapłaciliśmy z budżetu, to tak naprawdę w bilansie to jest dokładnie to samo.
Ale byłoby bardziej przejrzyście.
Chociaż tak jak rozmawialiśmy przed audycją, wprowadza to pewną przejrzystość, bo na przykład tak samo emeryci też mają potrącane podatki, a już mogliby ich nie mieć potrącane.
Emeryci, urzędnicy, pracownicy Radia Publicznego i tak dalej.
Ale to jest tylko, panie redaktorze, pana pytanie było nieco inne i wracam do tego, co powiedziałem. Trzeba ujednolicać zasady, żeby system był rzeczywiście powszechny, bo on dzisiaj jest powszechny chyba tylko na ironię, bo blisko połowa nie płaci albo w ogóle, albo płaci w znacznie zaniżonych wysokościach składki do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, a tak zwani etatowcy tego nie utrzymają. To jest zbyt duże obciążenie, ten system nie ma szansy się utrzymać, jeśli nie będzie systemem powszechnym, a więc czy to było dzieło, zlecenie, działalność gospodarcza, czy jakakolwiek inna forma aktywności zawodowej, z wszystkich zarobionych pieniędzy proporcjonalnie do poziomu 30-krotności powinienem płacić na takich samych zasadach składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych.
No te osoby korzystające z umowy o dzieło tutaj na Marka Lewandowskiego się obrażą.
Znaczy obrażą się nie tylko osoby korzystające z, jakby pracujące w tej formule. Ja na przykład bardzo bym chciał, jeżeli mówimy o tym ujednolicaniu, żeby naprawdę pojawiało się to drugie zdanie, o którym pani powiedziała, aż wstyd, że to nie padło jako pierwsze zdanie w naszej audycji. Właśnie to, co się dzieje na poziomie ubezpieczenia, znaczy niejednolitości ubezpieczeń ZUS-owskich i KRUS-owskich, to jest tak skrajna patologia i to jest tak ogromny, ja nie boję się strzelić liczebnikiem, żeby nie przestrzelić, ale jakiś czas temu, parę miesięcy temu czytałem bardzo poważną analizę dotyczącą dziury, którą udałoby się nam zakopać, gdybyśmy włączyli rolników do tego systemu. I to nie tylko mówimy o systemie ZUS-owskim, ale w ogóle cała sfera opodatkowania działalności rolniczej jako przedsiębiorców.
Czyli przecież rolnicy płacicie PIT?
Jeżeli mówimy o szarej sferze, jeżeli mówimy o szarej strefie, przepraszam, jeżeli chodzi o głównie kwestie podatkowe, to tam jest największy rezerwuar w tej chwili dla państwa, aby to ruszyć. Oczywiście nikt tego w tej chwili nie zrobi, a na pewno nie przed wyborami, wiedząc o tym, jaka to jest potęga, jak to jest potężna grupa wyborców. I oczywiście, jeżeli mówimy o zmniejszaniu ciężarów dla przedsiębiorców, tak, to jest cudowna rzecz, tylko patrzmy na to systemowo, a nie punktowo, bo ten przedsiębiorca, któremu my zdejmiemy, ten mikroprzedsiębiorca, z którego zdejmiemy to obciążenie, on za chwilę poniesie konsekwencje braku właśnie takiej systemowej zmiany. Tak? Bo za chwilę w budżecie państwa zabraknie pieniędzy. Bo za chwilę, jeżeli mówimy o tej krotności, 30-krotności, o tej krotności...
Jest tam 250%,
tak? Tak jest, to w tym momencie... Ten worek się nie zwiększy, on się tylko zmniejszy, więc szukajmy...
Ale przepraszam, ale to znaczy tutaj ja mam pewien problem, dlatego że ja jednak przychylam się do tego, co powiedział Marek Lewandowski. Nie chcę jakby popierać jednej ze stron dyskusji, natomiast czy jednak upowszechnienie tego obowiązku nie zrekompensuje tego spadku? Ja się zgadzam, że może dojść do pewnego spadku, natomiast ja jestem przekonany, że być może 200-250 tysięcy osób, które pracują nieregularnie, czy prowadzą tą działalność nieregularnie, prowadzą w sferze takiej, gdzie jest duża sezonowość. Tak, ktoś, kto, nie wiem, handluje lodami tylko w czasie wakacji, no to nie jest praca etatowa. I teraz pytanie, co zrobić, żeby on cały rok płacił te składki? Być może nie 1300, tylko niech zapłaci 300 zł w momencie, kiedy nie ma sezonu, ale wtedy płaci przez cały rok. I tu jest jakby cały plus, który ja widzę w tej propozycji premiera Morawieckiego.
Zgoda, tu nie ma między nami sporu.
Poza tym to jest dzisiaj 250 tysięcy, a jeżeli to będzie bardziej przyjazne i nie będzie stawiało tej blokady tego 1200 zł, może będzie to milion osób objętych w ten sposób. Więc to wcale nie jest ten. Ale też pan Piotr ma dużo racji. My tak naprawdę jeszcze niewiele wiemy o tej propozycji. Chcielibyśmy ją ocenić w sposób taki rzetelny. Chciałbym, żeby nasi eksperci się nad tym pochylili. Bo na razie to jest taka zapowiedź, zresztą bardzo nie pasująca do wyborów samorządowych. To jest propozycja zupełnie z innej półki. Chociaż oni mówią, że jeszcze nie zaczęli kampanii.
No ale to też, żebyśmy mieli jakby świadomość pewnych proporcji. Roczna dotacja budżetu dla KRUS-u to jest około 7 miliardów złotych. Roczna dotacja dla Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli tego, z którego ZUS korzysta, to jest zapisane w budżecie około 60 miliardów złotych.
I teraz 12%.
Z KRUS-em jest inny problem. W KRUS-ie są w tej chwili bardzo poważni przedsiębiorcy, którzy, ja sam tam, gdzie mieszkam,
to co, nie jest rolnik, sąsiaduje, to jest przedsiębiorca rolny,
tak,
prawda?
Sąsiaduje z kilkuset hektarowymi polami, gdzie są uprawiane przemysłowo monouprawy. I to jest rolnik zapewne, który płaci KRUS, ale znam też przypadki dziennikarzy, i to bardzo znanych, którzy chwalą się tym nawet, że sobie tam hektar ziemi gdzieś kupili.
To są marynarze kontraktowi, ludzie, którzy pracują za granicą.
Więc ta proporcjonalność dochodów, a więc jak mam małe przedsiębiorstwo, znaczy małe gospodarstwo rolne, takie rodzinne, które jest bardzo nisko dochodowe, i bym płacił proporcjonalnie od dochodów, a więc pewnie mikroskładki, to ja jestem bardziej skłonny dołożyć do tej minimalnej emerytury niż żeby to był KRUS. Natomiast przedsiębiorców faktycznych, producentów, którzy mają bardzo solidne dochody, traktował tak samo jak resztę biznesu.
A czy wiecie państwo, że dzisiejszy przedsiębiorca, czy dzisiejsza osoba prowadząca kilka działalności gospodarczych płaci, nawet jeżeli to są działalności w zupełnie różnych miejscach, różnych dziedzinach, płaci tyle składek na ubezpieczenie społeczne, ile prowadzi tych działalności.
Zdrowotnych, oczywiście.
Więc ja
to
bardzo...
wcale nie wpływa na jakość...
To nie ma najmniejszego wpływu, oczywiście. I my mieszkamy na północy i jak mamy troszkę ograniczoną możliwość, ale mam bardzo wiele nie sygnałów, tylko świadectw ze strony przedsiębiorców funkcjonujących i prowadzących biznesy na południu kraju, którzy przenoszą swoje biznesy do naszych sąsiadów, na Słowacji na przykład, gdzie te zasady są dużo bardziej, dużo inaczej
przyjazne,
tak jest, przyjazne przedsiębiorcy. Pan. Więc ja bardzo bym chciał, żebyśmy my mówili o mikroprzedsiębiorcach, nie mówiąc im tylko, że słuchajcie, za moment będziecie mieli obniżoną składkę na ubezpieczenie społeczne, kropka. A z drugiej strony, żeby moje państwo zachowywało się w stosunku do tych samych przedsiębiorców w wielu innych sferach w sposób opresyjny. Ja bardzo bym chciał, żeby naprawdę człowiek prowadzący działalność gospodarczą miał takie poczucie, że czy to jest Izba Skarbowa, czy to jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, czy to jest inna służba publiczna, ona jest z nim, a nie przeciwko niemu. To we mnie powoduje taką irytację, którą państwo dzisiaj słyszą, wyjątkowo z moich ust. Ja z reguły jestem bardziej pluszowy. Ja po prostu, ja widzę w tym obłudę, mówiąc w sposób jednoznaczny.
I tak płynnie przeszliśmy z ZUS-u do konstytucji dla biznesu.
Tak, jeżeli mówimy, że... No nie,
to nie, ale nie z drugiej strony nie, ale to mnie korci, panie Piotrze. A to nie jest tak, że chce pan tego państwa mniej opresyjnego, bardziej takiego przyjaznego, a czy to obniżenie składki ZUS-owskiej, ta propozycja wstępna, nie znamy szczegółów, ale czy to ta propozycja nie jest właśnie takim przykładem państwa mniej opresyjnego. Zarabiasz mniej, zapłacisz proporcjonalnie mniej. Dla mnie to jest no po prostu jakby, ja powiem brutalnie, ja się dziwię, że to jeszcze nie obowiązuje.
Tak jak powiedziałem przed chwilą, zgoda. To jest dobre posunięcie i dobry pomysł. jeżeli pozostałych 15 pomysłów będzie równie korzystnych dla przedsiębiorców.
Mnie zawsze uczyli, że duże problemy trzeba rozmieniać na małe, a małe pomijać. Więc jeżeli mamy 15 problemów, no to już za pierwszy jest szansa, że się wezmą.
A sądzicie państwo, bo niektórzy mówią, że to by była taka rewolucja czy zmiana na skalę tej rewolucji gospodarczej z przełomu lat 80. i 90., tak zwana ustawa Wilczka, to może być taki skutek, czy jednak skutek takich niższych składek ZUS-owskich będzie jednak zupełnie inny, znacznie mniejszy?
Skutek będzie po tym, co pan Piotr mówi. Jeżeli będzie się do tego podchodziło kompleksowo i to będzie jeden z elementów ważnych, istotnych, ale elementów, a nie samo w sobie, że zrobimy to, już nic innego nie istnieje. Biznes powinien mieć lekko, powinien być silny, tak żebyśmy my z tego biznesu mogli negocjować dobre wynagrodzenia dla pracowników.
O tym, że biznes powinien mieć lekko, powiedział związkowiec Marek.
Ja pana właśnie przytulam, to nam widać w radiu.
Tak, oboje to robimy.
Pani Doroto, a czy dla biznesu to tego drobnego, to ten niższy ZUS, to byłby jakiś argument, czy za wcześnie, żeby o tym mówić?
Nie, ja myślę, że na pewno tak, bo chociażby to, że wyjdzie się z tej szarej strefy, to sam zresztą mówimy o podatkach, że na pewno obniżenie podatków
nie zaszkodzi,
wcale tak? Nie zaszkodzi, wręcz przeciwnie, stymuluje rozwój, stymuluje wyrównanie szans, stymuluje również uczciwość, powiedziałabym, w płaceniu.
No to będziemy się przyglądać, bo rzeczywiście czekamy na te szczegóły. A ja przypomnę, dzisiaj audycja Ludzie i Pieniądze, a w naszym studium Dorota Sobieniecka, Gdański Klub Biznesu, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności i lekko poirytowany, ale uroczo
ale przytulający.
Przytulający z Agencji Rozwoju Pomorza. My wracamy do audycji Ludzie i Pieniądze. W studio Radia Gdańsk Piotr Ciechowicz, Marek Lewandowski i Dorota Sobieniecka-Kańska. Ale też do studia przychodzi bardzo dużo SMS-ów od naszych słuchaczy i widać, że ZUS nie jest ulubioną instytucją, jeżeli chodzi o płacenie. To wynika z treści tych SMS-ów. Nierówności obywateli względem ZUS to nie tylko patologia, to również bezpośrednie pogwałcenie artykułu 32 Konstytucji RP, napisał jeden z naszych słuchaczy. Pan Andrzej napisał: najwyższy czas wprowadzić w końcu jednolity system, w którym wszyscy płacą ZUS. To SMS, tak jak wspomniałem, od pana Andrzeja, ale też mamy co najmniej kilka SMS-ów, w których emeryci i renciści przypominają, że skoro nie potrąca się składki od sędziów czy na niektórych innych stanowiskach, to czy emeryci i renciści powinni płacić podatek PIT, bo tak naprawdę państwo daje i tutaj w podatku zabiera. Także my oczywiście czekamy nadal na opinię pod numerem 603060606, a wracamy do dyskusji i teraz troszeczkę inny temat. Bardzo ciekawy artykuł w dzisiejszej Rzeczpospolitej, gdzie najlepiej zaczynać karierę, i przedstawiono badania, z których wynika, które pokazują, ile zarabiają absolwenci wyższych uczelni w pierwszym roku swojej pracy. Tu jest bardzo uczciwy wskaźnik, bo to jest tak zwana mediana wynagrodzeń. Przypomnijmy, to jest umowna wartość, przy której zakładamy, że połowa zarabia powyżej, a połowa poniżej. Tu nie ma tego wypaczenia, które przy na przykład średniej, jak się wyciąga arytmetycznej, bo wtedy to może być skrzywiony obraz. No i proszę państwa, na Mazowszu 3500 w pierwszym roku mediana zarobków absolwentów. Na drugim miejscu Dolnośląskie 3490, bardzo blisko Warszawy i Mazowieckiego, a już na trzecim miejscu Pomorskie, 3300. I teraz jest pytanie, bo są takie dość optymistyczne dane, jak na pierwszą pracę, to te zarobki wcale nie są niskie. Tutaj oczywiście jest kryterium wykształcenia, ale to wygląda dobrze. A z drugiej strony będziemy mieli konferencję w Gdańsku 18 kwietnia w gmachu Politechniki Gdańskiej. Ciekawe Open Eyes Economy on Tour z tego cyklu, ale jak patrzę na tytuł tej konferencji, zaproszenie, no to jest prowokacyjne i brzmi: szkoły wyższe przygotowują studentów do życia w świecie, który nie istnieje. Tak, czyli jest takie pokazanie, że jednak szkolnictwo się odrywa. Z jednej strony mamy te twarde dane, które pokazują przyzwoite zarobki absolwentów, z drugiej strony rzeczywiście ciągle mamy pytania, czy szkoły wyższe dobrze kształcą absolwentów? I jak jest?
Te dane są na dzisiaj.
To prawda, dzisiejsza Rzeczpospolita.
To jest to, co jest teraz. Widzimy, jak wygląda rynek. Jest rynek, który jest bardzo korzystny dla pracobiorcy. To wiele warunków świadczy, jakby wpływa na to, że tak to wygląda. Natomiast my staramy się, jako organizatorzy tej konferencji, którą pan redaktor przywołał, staramy się popatrzeć w przyszłość, dlatego że cykl kształcenia na uczelni wyższej to 5 lat. I teraz przyjmujemy dzisiaj na studia na przykład z europeistyki, z dziennikarstwa, z socjologii, informatyki, inżynierów, kształcimy lekarzy i zastanawiamy się, za 5 lat oni skończą studia, niektórzy za 6, przeważnie za 5, studia magisterskie. Co będą dalej robić? Rewolucja cyfrowa, rewolucja również naukowa, bo nauka bardzo mocno przyspieszyła i teraz stajemy wobec takiej sytuacji, że być może za chwilę będą nas zastępowały algorytmy, różnego rodzaju komputerowe rozwiązania, które będą wyprą z rynku pracy niektóre zawody. Już się mówi o tym, że księgowi nie będą potrzebni pewnie za parę lat. Ale nie tylko w tej sferze zawodów związanych z menedżerstwem, zarządzaniem, organizacją firm. Tutaj grozi pewna rewolucja i pewne zmiany, ale także w wielu innych zawodach. My czasami z tego sobie nie zdajemy sprawy. Przygotowując się do tej konferencji, głównie skupialiśmy się z organizatorami. Organizatorami jest m.in. Wydział Zarządzania Ekonomii Politechniki Gdańskiej, program MBA Politechniki Gdańskiej, firma ESO Audit i właśnie Gdański Klub Biznesu. Zastanawialiśmy się głównie nad tymi zawodami, które są w naszym jakby obrębie naszych zainteresowań. Wczoraj trafiłam na informację z konferencji chirurgów onkologów, która odbyła się w Krakowie. Okazuje się, że być może już za 10-15 lat nie będą potrzebni chirurdzy onkolodzy. Bo tak się rozwija nauka, tak się rozwijają programy walki z nowotworami, immunoterapia, chemioterapia celowana, że być może nie będzie trzeba tej medycyny inwazyjnej włączać. Mówię to jako przykład.
Panowie, jest tak dobrze, jak pokazuje Rzeczpospolita, czy możemy mieć takie obawy?
To jest tylko, panie redaktorze, pozorna sprzeczność. Dlatego, że z jednej strony ci, którzy zajmują się rekrutacją, działy HR, różne agencje, które wspomagają pracodawców, przecież mają świadomość, jakie osoby są kształcone. I to nie jest tak, że nie mają rozeznania i rekrutując, przyjmując do pracy, wyłącznie patrzą na to, co stricte taki absolwent się nauczył na studiach. Wręcz przeciwnie. To jest pierwsza rzecz. Bo to są bardzo mądrzy ludzie, którzy bardzo aktywnie monitorują rynek, wiedzą, kogo dostają i wiedzą, jak ustawić rekrutację, jego rozwój i dalsze kształcenie, żeby był jak najbardziej przydatny dla firmy. Ale z drugiej strony to jest kolejne badanie, które potwierdza, pokazując Pomorze wysoko w różnych kategoriach biznesu i jak tu biznes funkcjonuje, jakie ma warunki do tego, jakie są zarobki. Rozmawiamy o tym prawie na każdej audycji co tydzień, bo co chwilę pojawia się inne badanie, właściwie potwierdzające to samo, tylko pokazujące z trochę innej perspektywy. A więc z jednej strony ta dobra jakość na Pomorzu dla biznesu, dobra jakość biznesu na Pomorzu i dobra oferta dla pracowników, wysokie zarobki, co potwierdzają też inne badania, ale z drugiej strony system edukacji, który jest jaki jest, ale przecież wszyscy o nim wiemy, to nie jest tak,
wszyscy wiemy, ale problem polega na tym, że jednak ten świat akademicki jest w dalszym ciągu dosyć odległy od świata biznesu.
Bo nie musi być bliski biznesowi.
Musi być bliski.
Pani Doroto, jak musi być bliski, jeżeli ma płacone za studenta bez względu co go kształci?
Przepraszam, mówimy...
Więc działa rynkowo, bardzo racjonalnie ze swojego punktu widzenia.
Nie mówimy tutaj... Ja widzę, że pan ma jakieś bardzo liberalne poglądy.
Nie, absolutnie.
I to mnie dosyć dziwi. Natomiast musi być bliżej, dlatego że wszystkie wielkie sukcesy biznesu, które popchnęły cywilizację do przodu, wzięły się właśnie z tego połączenia świata nauki ze światem biznesu. I tak jak Nokia powstała z połączenia myśli pracowników laboratorium technicznego z pracownikami fabryki opon i oni wspólnie spotykając się wymyślili nagle coś takiego, co później zaowocowało Nokią, te światy muszą być blisko. I dlatego ta konferencja właśnie jest organizowana na Politechnice Gdańskiej 18. Serdecznie Państwa zapraszam, o 10 rano się zaczyna. zaczyna. Wszystkich zapraszam, wstęp jest bezpłatny.
W tej kwestii nie jestem liberalny, ja tylko stwierdzam stan faktyczny. Mi się to bardzo nie podoba. Zresztą wielokrotnie w tej audycji o tym mówiliśmy, że biznes musi się głęboko angażować w edukację, ale dopóki uczelnie wyższe mają płacone od głowy, od pogłowia, znaczy, mówiliśmy za studenta, tak, że nie są zainteresowani, nie mają motywacji.
Czy pan mówi o uczelniach państwowych, publicznych, czy uczelniach prywatnych?
To jest też
troszeczkę inna sprawa. My też rzeczywiście widzimy ten problem, że uczelnie się kierują własnym życiem, tak samo jak biznes żyje własnym życiem.
Przepraszam, to pytanie do wiceprezesa Agencji Rozwoju Pomorza. Jak jest, ci studenci, absolwenci, którzy przychodzą do pracy, zasługują na te całkiem przyzwoite zarobki, które są, czy jednak to jest takie oderwanie od życia i przez 2 lata musicie uczyć wszystkiego od zera?
Absolutnie. Znaczy te dane dotyczące zarobków i ich poziomu oczywiście są istotne, one są prawdziwe i potwierdzają wcześniejsze badania, to jasne, ale w ramach naszego projektu Live More Pomerania zbadaliśmy grupę studentów i absolwentów, świeżych absolwentów. Co dla nich jest to były badania świeżutkie z zeszłego roku. Co dla nich jest najistotniejsze przy wyborze lokalizacji swojego życia, swojej pracy, zakładania rodziny i tak dalej. I uwaga, zarobki pojawiały się na 4. miejscu. Wcale nie zarobki są dla nich kluczowe. Kluczowa była perspektywa i jakość życia, możliwość realizacji swoich pasji.
A przepraszam, jak definiowaliście perspektywę? Może tam są te zarobki przyszłe ukryte?
Nie, absolutnie nie chciałbym, nie pamiętam dokładnie tej metodologii, nie chciałbym powiedzieć czegoś, co nie będzie prawdziwe, ale to było bardzo powszechne. Dla tych młodych ludzi w momencie, kiedy ich otwarcie na możliwość zmiany miejsca pracy, zmiany nauki jest nieporównywalnie większe niż dla naszego pokolenia, naprawdę to nie... I w momencie, kiedy widzą, że czy to jest Warszawa, czy to jest Kraków, czy to jest Wrocław, czy to jest Gdańsk, ten poziom zarobków jest mniej więcej taki sam, naprawdę to nie zarobki były dla nich kluczowe. A odpowiadając na pana redaktora pytanie i jakby też włączając się troszeczkę w tą dyskusję, naturalnie, że uczelnie wyższe mają myśleć prognozą wieloletnią. Dzisiejsze zawody, których, to jest też oficjalna statystyka, dzisiaj zawody, które były na absolutnym topie w 2000, to jest akurat statystyka z 2015 roku, były na absolutnym topie w 2015 roku, nie było ich w systemie edukacyjnym w roku 2008, czyli 6 lat przed tym ich nie było. Po prostu one nie istniały. Więc w momencie, kiedy dzisiaj planujemy kierunki, formy edukacji, rodzaje edukacji, absolutnie trzeba patrzeć taką perspektywą.
Przepraszam, trochę trywialnie mówiąc, nie martw, jeżeli ktoś zdaje teraz, nie wiem, egzamin gimnazjalny albo kończy gimnazjum, czy jest w podstawówce, to możemy powiedzieć, nie martw się o to, gdzie będziesz pracował, bo twój zawód jeszcze nie został stworzony?
Panie redaktorze, nawet pan nie wie, jak pan dotyka moich najczulszych fragmentów mojego mnie, bo ja mam córkę, która właśnie rozpoczyna za chwilę, kończy liceum. Jest w drugiej klasie, za rok ma maturę. I to ja widzę, jak i staram się jej pomóc jakoś mądrze i jestem tak bezradny. Ona jest 3 razy bystrzejsza w tym prognozowaniu niż ja. Bo znając te statystyki, ja wiem, że nasze dzisiejsze rady jako rodziców
To ja może w takim razie pozwolę sobie tutaj jeszcze zabrać głos. A jeszcze tylko do tego nawiążę.
Ale to 2 zdania, przepraszam.
Już szybciutko. Otóż wydaje mi się, że jedyną dobrą radą dla młodego człowieka, gimnazjalisty, licealisty czy studenta, jest to, żeby był przygotowany na zmianę.
Tak jest.
Żeby wiedział, że jeżeli idzie na studia dziennikarskie, to nie znaczy, że będzie zarabiał te 3,5 tysiąca jako dziennikarz. Być może będzie pracował w innym zawodzie.
Profesor Marek Grzybowski, który dość często jest gościem Ludzi i Pieniędzy, mówi, że studia przede wszystkim powinny uczyć, jak się uczyć. I to jest chyba też motto, przypomnijmy, 18 na Politechnice, konferencja poświęcona temu, co może się wydarzyć na rynku pracy. Wstęp wolny, ale tam z tego, co pamiętam, potrzebna jest rejestracja internetowa.
Ale jeszcze tylko, jeżeli
I niestety tutaj są wymogi programowe. Studio Radia Gdańsk, Dorota Sobieniecka, Piotr Ciechowicz, Marek Lewandowski. Audycja LIP poświęcona ludziom, pieniądzom i rynkowi pracy. W studio Radia Gdańsk Dorota Sobieniecka, Gdański Klub Biznesu, Marek Lewandowski, Rzecznik Solidarności, Piotr Ciechowicz, Agencja Rozwoju Pomorza. Proszę Państwa, już 89% firm skarży się na brak pracowników. Ten brak pracowników postrzegany jest w ogóle jako jedna z barier rozwojowych polskich firm. My tak regularnie przytaczamy te dane, ile firm skarży się na brak pracowników, ale badań, gdzie było 89%, to prawdę powiedziawszy, ja nie pamiętam. A z drugiej strony, tutaj podsyłam słuchaczy na stronę Radia Gdańsk. Jeden z mieszkańców Gdańska urządził taki, ja zażartuję, internetowy happening, gdzie opisywał, że żeby dobrze przeżyć, i to nie w jakiś sposób taki luksusowy, ale żeby mieć zapewnione wszystkie swoje potrzeby, spełnić, musiałby zarabiać co najmniej 3100 zł netto, czyli to, co dostaje na konto miesięcznie, i ma problem ze znalezieniem takiej pracy. I teraz jest pytanie, czy tak naprawdę brakuje tych pracowników, bo brakuje, czy czasami ten poziom zarobków jednak jest na tyle nieatrakcyjny, że część ludzi, którzy mogliby wrócić do pracy, jest nieaktywna zawodowo, do tej pracy wrócić nie chce.
Tu jest pewien paradoks, bo z jednej strony wszyscy się zgadzają, że gospodarka oparta na tanich pracownikach już wyczerpała swoje możliwości.
Tak, to się kończy.
A z drugiej strony ona się nie zmienia na tyle, żeby tych pracowników obudowywać lepszą technologią, dawać im do dyspozycji lepsze narzędzia, a więc podnosić produktywność, tylko ciągle szuka się jeszcze pracowników, bo ich brakuje bez takiej zmiany jakościowej. Dopóki przedsiębiorcy nie będą inwestowali w produktywność, dopóty będzie taki problem. Ja, i powtarzam to też w tym miejscu za każdym razem, gdy ten temat się pojawia, że pracowników jest wystarczająca ilość, tylko trzeba ich efektywniej i lepiej wykorzystać.
Ja myślę, że tutaj jeszcze się kłania temat społecznej odpowiedzialności biznesu i nawiązując do tego, co jeszcze w poprzedniejszych naszych dywagacjach padało, że nie tylko te zarobki są bardzo ważne, ale także kultura organizacji pracy, ład korporacyjny i to, co oferuje pracodawca oprócz pensji. Czasami to jest właśnie ważniejsze dla pracownika. Co do tych problemów rynkowych, wydaje mi się, że również oczekiwania pracowników są czasami rozmijają się z rzeczywistością i czasami po prostu trudno trafić osobie, która, szczególnie po studiach bezpośrednio, która ma oczekiwania bardzo wysokie i chciałaby od razu te 3000, 3500 na rękę, a tak naprawdę no, ten rynek jest jaki jest. Jak się jest informatykiem, to się zarabia pewnie i więcej w swojej pierwszej pracy.
Jasne. Znaczy o tym, czy brakuje pracowników, czy nie, to wiedzą pracodawcy najlepiej. Znaczy, jeżeli w tym głębokim badaniu 89% wskazuje, że brakuje, to znaczy, że brakuje. I ja bym tego nie kwestionował. Oczywiście.
A może to jest taki element paniki, zróbmy coś, więcej Ukraińców, ściągnijmy szybciej.
Znaczy,
to jest realny problem.
Że ściąganie pracowników czy z Ukrainy, czy z innych państw nie tylko nie spowodowało nie wiem, wzrostu na przykład kwalifikowanego czy liczonego profesjonalnie bezrobocia, ale ono cały czas spada. Czyli proszę sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby ich nie było. Znaczy to jest dla mnie taka perspektywa, która jest dla mnie trudna do narysowania. Tym bardziej, że wiemy, że troszkę sytuacja się zmieniła od tego roku, od 1 stycznia 2018 roku. Mamy bardzo dużą grupę tych, którzy się nie rejestrują, czyli my wiemy o, nie chcę powiedzieć, że czubku górze lodowej, ale pewnie o połowie tych, którzy tak naprawdę funkcjonują na rynku pracy. I oczywiście to jest proces obustronny. I zgadzam się z Państwem, którzy przede mną mówili, że także pracodawcy zmieniają swoje podejście. I to, że należy pracować nad produktywnością, tak, bo cały czas w badaniach europejskich, nie tylko polskich, my wypadamy fatalnie, jeżeli chodzi o relacje z...
To znaczy jest dobra tendencja, ale jeszcze nie dogoniliśmy
ale
Europy.
Europa, ona inaczej, jesteśmy na plusie, ta produktywność wzrasta, ale w krajach starej Unii wzrasta szybciej. Czyli to jest bardzo niedobry znak, bo te kraje starej Unii nam uciekają, ale istotnie należy nam tą produktywnością pracować. To też jest dla pracodawców spore wyzwanie. I ja myślę, że wprowadzane są i na poziomie regionów, i na poziomie centralnym takie mechanizmy, które pozwalają dzięki ucywilizowaniu zatrudnienia osób spoza kraju cywilizować to, co się dzieje z pracownikami naszymi. Bo tu nie tylko myślimy o informatykach, ale także o pracach fizycznych. I myślę, że ta tendencja jest pozytywna w tej chwili. I jeżeli mówimy o pracodawcach, to 89% to jest problem, ale to nie jest problem, który uniemożliwiałby rozwój bądź wstrzymywałby na przykład pracodawcy produkcyjni byli zmuszani do powstrzymywania czy duszenia, czy ochłodzenia swojego procesu inwestycyjnego.
Ale są takie dane i znamy takie przypadki z autopsji firm, które nie mogą rozwinąć swojej działalności z uwagi na to, że właśnie nie ma pracowników, a to również dotyczy planowania produkcji.
Moja żona się zawsze ze mnie śmieje, że jak jestem w ludziach i pieniądzach, to zawsze muszę o koparce powiedzieć. Tak, jesteśmy dzisiaj na etapie, gdzie większość pracowników ciągle do pracy dostaje łopatę, a oni się robią coraz drożsi i pracodawcy muszą w końcu zacząć się decydować, że są zbyt drodzy na łopatę, trzeba dać im koparkę. Oni muszą po prostu tej pracy dużo więcej wykonać, bo ich raz, że nie ma, a dwa, że są słabo wyposażeni. Pamiętajcie, drodzy państwo, że większość naszej gospodarki to są jednak taśmy montażowe. To są jednak elementy dużych korporacji światowych, gdzie montujemy, składamy AGD, samochody, tak naprawdę nie mając swojego przemysłu de facto, a tam potrzeba pracowników tanich, wydajnych i nisko wykwalifikowanych.
Ale też
to się musi zacząć zmieniać.
Też powiedzmy, bo zawsze przychodzą SMS-y, to, że jesteśmy mniej produktywni niż Niemiec czy Holender, nie znaczy, że lżej pracujemy. To są inne
jesteśmy
pojęcia.
Dużo bardziej wydajni. Nie mylmy wydajności z produktywnością.
Dokładnie o to chodzi i tą konstatacją zakończymy dzisiejszą dyskusję. Ja przypomnę, w studiu Radia Gdańsk gościli dzisiaj Marek Lewandowski z Solidarności, Dorota Sobieniewska, Gdański Klub Biznesu, Piotr Ciechowicz z Agencji Rozwoju Pomorza, a ja dziękuję za uwagę, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.